Zapraszamy na podcast Między Uszami. Jestem K, transpłciowa dziewczyna.
Oraz, także będąca transkobietą, Magda, znana również jako Cindy.
Między Uszami to dyskusje o transpłciowości, tranzycji medycznej, społecznej i prawnej, a także transfobii. Dzięki Magdzie mają one dynamikę. Po monologii zapraszamy na bloga K. Aby nie przegapić żadnego odcinka, zaobserwuj K na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a na YouTube kliknij subskrybuj. Nie zapomnij o Spotify. Zachęcamy do wspierania nas na Patronite. Warto udostępnić i polajkować. Dziękujemy.
O, jakie my tempo zaczęłyśmy mieć nagrywania. Pani, żeśmy nie nagrały chyba nic przez 2 lata prawie, a teraz to po prostu lecimy jak strzała. Ten rok jest naszym rokiem.
Po ostatnich 3 odcinkach i odstępu między jednym nagraniem a drugim, które trwało 5 roku, nagrywamy znowu. Aż się sama dziwię sobie.
Magia. Trzeba przyznać, że lato temu sprzyja, zwłaszcza obecna pogoda.
Tak, dzisiaj zobaczyłam na prognozie pogody całe 12 stopni, a mamy 20 lipca. I nie nagrywamy z Australii.
Nie nagrywamy z Australii. Z drugiej strony niedawno było ponad 30 stopni, więc o szafie myślimy dużo. I o ubraniach. I jak się nie roztopić w nich. Ale przejdźmy do naszego podcastu.
Tak, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jest to ze szafy do szafy, czyli zmiana ubrań. A w dzisiejszym odcinku historie K i Magdy, znaczy nasze, lęki pierwszozakupowe, porady, rozmiary i triki.
Przejdźmy do naszej historii. Jak to u ciebie wyglądało? Powiedz K.
Oj, czuję się tutaj trochę jak taka babcia, bo chwilę temu mi pykło 7 lat na hormonach.
Już? Damn.
No.
Czas leci.
Tak, czas leci, więc u mnie to było już troszkę dawno temu. Jednak kto nie pamięta z pierwszych wyjść jako właściwa płeć, fem, tak?
W naszym wypadku oczywiście.
Tak, fem. W naszym wypadku. W wypadku trans kobiet, tak. Nawet powiem, że moja pierwsza taka próba wyjścia kobieco była jeszcze przed tranzycją medyczną. I mój wygląd nie był zbytnio super. Takie półdługie włosy, ale no... Chciałam, obserwowałam. Było bardzo stresująco i ojej. Było to ciężkie. Wręcz resztę naraziłam na transfobię, bo to była już w sumie późna godzina. Nie byłam sama, tylko ze przyjaciółką. I po prostu ktoś nam zaczął grozić. Zwiałyśmy. Więc to sobie zapamiętałam długo. A potem aż do tranzycji medycznej widziałam, że nie. Nigdy więcej nie wychodzę w bardzo kobiecych ciuchach. Tak, ale to już było prawie że dekadę temu. Ta sytuacja nie była zabawna. Nie powstrzymało mi to w ogóle przed tranzycją, tylko dało motywację, żeby ją zrobić i uzyskać jakiś lepszy passing. Tutaj odsyłam do odcinków o passingu.
Nieszczęsny passing, nasz jednorożec, nie?
Tak. Ale potem, jak już zaczęłam robić tranzycję medyczną, mój wygląd zaczął się poprawiać, dłuższe włosy, większa pewność siebie. Też było mi prościej z tego względu. Te moje ubrania, które nosiłam, raczej na początku to były spodnie. Ubrania nie mają płci, szczególnie spodnie, które noszą wszystkie osoby niezależnie od płci.
Do tego dojdę, nie? To tak. Ja będę miał tu parę słów do powiedzenia, ale mów, przepraszam.
Ogólnie te moje ubrania z działu damskiego no, zaczęły mi po prostu być coraz częstszym wyborem. Chociaż w pracy jeszcze byłam przed autem, więc do pracy ubierałam się po staremu, a potem wrzucałam swoje rzeczy pracowe i ubierałam się w coś bardziej kobiecego, które wyglądało raczej unisex. Też rower był takim moją taką wymówką, czemu ubieram, nie wiem, obcisłe ciuchy, leginsy, takie inne. I to był chyba jedyny okres, w których na rowerze wyglądałam jak rowerzysta albo rowerzystka, no bo sportowe ciuchy. Aktualnie jeżdżę w czymkolwiek, co umożliwia to, żeby wsiąść na rower. Czyli jakieś krótsze sukienki, spódniczki do kolan, żeby się nie wkręcały w koło. Pod to shorty dla wygody i pedałuję, jak na pedałkę przystało. W sumie to tyle z mojej historii. Tak, w skrócie pewnie coś jeszcze przypomnę, ale teraz twoja kolej.
Moja kolej. Dla mnie jest to generalnie dużo bliższe wspomnienie. Mimo wszystko. Nie mam aż takiego doświadczenia na HRT. Ja akurat... Moje pierwsze wyjście było dosyć zabawne, bo ja miałem wtedy strasznego triggera. Ja poczułem się paskudnie i znajoma mnie wyciągnęła do Sopotu, pośród wszystkich miejsc. I stwierdziłam, fuck it, idę jako Magda. Ubrałam sukienkę, która do tej pory wisi w mojej szafie, którą zakładam naprawdę raz na ruski rok, bo jak teraz patrzę z perspektywy czasu, jest zdecydowanie za obcisła. Ja uwielbiam krój, ale nie jest to rzecz, w której czuję się jakoś super komfortowo.
Oj, to też miałam sporo takich ciuchów, które potem wylądowały w koszu.
Tak, więc tutaj został sentyment, ale jej nie zakładam. Pamiętam, że ludzie się na mnie patrzyli, że widziałam, że zwracają na mnie uwagę.
Mi się wydaje, że mogli tak oceniać, jakiej płci jesteś, bo coś może nie do końca ani tutaj.
Możliwe, bo byłam jeszcze totalnie przed wszystkim.
Co my to tak ja za pierwszym razem.
Dokładnie. Nikt mnie nie zaczepiał, ale ja też mam taką aparycję i sposób przedstawiania się pod tytułem idę jak jednorożec. Przebijam się przez ściany i zauważyłam, że dużo ludzi po prostu mnie nie zaczepia z tego powodu. Nawet jeśli jest to tylko maska zewnętrzna, to akurat pod tym względem jest bardzo przydatna. Pamiętam, natomiast jeśli chodzi o takie pierwsze moje zakupy, bo jeszcze wracając do tematu zakupów, to akurat pamiętam, że to już było w nieistniejącym lumpeksie we Wrzeszczu, że byłam i tam kupowałam ciuchy i tam była taka starsza pani, ja się przeglądam te ciuchy. Mój Boże, ale ja miałam tragiczny gust. Natomiast pani się mnie pytała, czy ja może ja aktorem nie jestem, czy ja do sztuki tutaj nie...
A byłaś sama?
Byłam sama. Tak, tak, tutaj do występu to jest, tak, zgadza się, tak.
Tak, szukałam wyjaśnienia.
Tak, 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 bo nie mieściło jej się w to w głowie, że no wtedy jeszcze wyglądałam jak facet i kupuję damskie ciuchy. Dopiero potem wpadłam na to, że chwila, mogę kupować dla dziewczyny. To było to. Dużo później dopiero zaczęłam już chodzić do sklepów już jako ona. No ale trochę czasu to zajęło. To był długi okres kupowania przez internet.
O, też ten okres pamiętam.
Tak. Ciuchy, które absolutnie były nie w moim rozmiarze. O mój Boże, buty. Buty do dnia dzisiejszego są moim przekleństwem, jeśli chodzi o kupowanie.
Moim też, ale to też temat możemy na osobny
tak,
odcinek.
Tak, do tego dojdziemy. Natomiast tu bardziej chodzi o to kupowanie przez internet i kupowanie en masse. Pamiętam, że pani z poczty się ze mnie śmiała, bo odbierałam którąś już paczkę do mnie i ona tak, no, zakupoholizm się włączył, co?
To...
Tak. Potem zaczęłam zamawiać do paczkomatu, żeby już więcej nie mieć z nią kontaktu.
No tak, spoko opcja. A ile są dostępne w sklepach takie opcje?
Tak, tak. Ale kupowałam przez Allegro, więc to akurat nie był problem.
No jak ja zaczynałem, to powiem ci, że nie było tak prosto. I na Allegro nie było często takiej opcji. A kupowałem wiele rzeczy i sami to po prostu była paczka do odbioru na poczcie albo do odbioru w domu. No, chodzi temat rodziców, którzy mogą nie chcieć mieć nic wspólnego z transpłciowością.
Tak, tak, tak. Ja już mieszkałam sama, to ja wynajmuję, natomiast mam swój pokój, gdzie mogę robić, co mi się żywnie podoba. Ja teraz zaczęłam tranzycję w okolicach rozpoczęcia się COVID-u, bo tak naprawdę zaczęłam tranzycję i bam, COVID! Więc to sprawiło, że akurat wszystko szło tylko i wyłącznie pocztą. Nie będę kłamała, byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. Mimo tego, że potem szafę dwa razy przerzucałam i wyrzucałam rzeczy, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Ale to jeszcze przejdźmy dalej, czyli styl ubioru. Ja tak naprawdę ubieram się trochę na dwa style, na chwilę obecną. A to już to jest styl, który ja sobie wypracowałam przez jakiś czas już chodzenia i dobierania sobie ubrań. Ja ubieram się z jednej strony w tak trochę boho, czyli takie bardzo luźne rzeczy, zazwyczaj kwieciste, one mają, są wzory, falbanki, one mają być takie etno, troszkę ludowy styl, generalnie gdzieś w tych klimatach. Len, jeans, tam jest dużo wariacji a propos tego. drugiej strony potrafi się też nosić bardzo często mocno bacz. Wygląda na to, że bardzo dużo ćwiczę, więc bardzo często chodzę też w strojach sportowych. Czyli tank topy, shorty, staniki sportowe. W ogóle polecam. Naprawdę wszystkim dziewczynom polecam, zwłaszcza na początek, staniki sportowe. To tak ratuje życie na początku, bo one zazwyczaj są na gumkę. W sensie nie trzeba się bawić z tym, żeby kupić odpowiedni rozmiar.
Tak, się je zakłada przez głowę.
Dokładnie.
Tylko odpowiedni obwód i tyle.
A propos stanika sportowego, bo mi się przypomniał motyw z mojej poprzedniej roboty, kiedy ja już zaczęłam tranzycję. No i siłą rzeczy zaczęłam nosić stanik, no bo zaczęło generalnie być widać. I pamiętam, że kolega ze mną stał, który nie miał o tym zielonego pojęcia, że ja przychodzę tranzycję, i tak uparcie gapił mi się na plecy. A tam widać było spod ubrania, że ja mam generalnie stanik. I on tak nie mógł połączyć ze sobą kropek. I kumpel, z którym ja się znałam bardzo dobrze, który był jego podwładnym, on potem przychodzi do niego i takie: Łukasz, czy Deadname nosi stanik? I potem Łukasz ze mną siedzi, tak mi o tym opowiada, i po prostu słyszę, jak po prostu dusi w sobie śmiech, żeby po prostu nie ryczeć po prostu ze śmiechu.
Nie mógł tego połączyć.
Nie, kropki się nie łączyły, trybiki tak nie przeskakiwały, nie dało się.
A wracając do jeszcze tematu staników. To ja też lubię staniki sportowe, ale jeżdżę rowerem i jakikolwiek stanik byłby okej w sumie, ale staniki sportowe są dla mnie wygodniejsze w zasadzie, więc układam stanik sportowy z lekkim wypełnieniem gąbką do każdego stroju, elegancki czy nie. Why not?
Zwłaszcza, że jest bardzo łatwo je dostać też, nie? Tu mamy Pepco, mamy Kiki, tego typu miejsca, gdzie bez problemu się dostanie. Więc na początek, a nawet na później, to jest naprawdę świetna opcja.
No, ceny są nawet bardzo przystępne w tych takich najprostszych modeli, a nie potrzebujemy jakichś super bardzo zabudowanych, no bo nasze rozmiary piersi raczej nie wymagają jakichś super, nie wiadomo, jakichś pomysłów, wymysłów. Tylko standardowy stanik jest wystarczający.
Oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje większy, to jak najbardziej.
Po domu to w ogóle bez stanika, nawet nie tylko po domu. Kto zabroni? Chociaż może to zwracać uwagę, jeżeli widać środki. One są straszne. W cudzysłowie.
Ten moment, kiedy nasze piersi stają się nielegalne dla Facebooka, tak?
Tak. Akurat ktoś to chciał sprawdzić i z tego co pamiętam, w momencie, gdy osoba zadeklarowała się jako trans kobietę, to wtedy stało się nielegalne.
No patrz. Ale powiedz o swoim stylu, bo w sumie nic nie powiedziałaś.
Tak, o moim stylu? No to mój styl trochę się rozwijał, ale ogólnie w zasadzie zawsze to były ciuchy raczej takie dość proste, takie bez jakichś większych ozdobników, minimalne w jakiś tam sposób. Też na pewno przechodziłem przez dopasowanie rozmiarów takie, żeby nie były ani za obcisłe, ani workowate i żeby mnie ukrywały w sobie, że tak powiem. Choć oversize w przypadku bluzek czasami jest okej, okay. Fajnie w tym wyglądam, ale tutaj na pewno sporo zależy od tego, jak się czujemy w tym. Kwestia właśnie odnalezienia swojego stylu, który jakoś trzeba sobie wypracować i znaleźć, i tutaj według mnie trans kobiety i ogólnie osoby trans często mają te same problemy do rozwiązania co osoby cis, tylko one są skondensowane w krótszy odstęp czasowy. Jak soczewka, wszystko się skupia w jednym punkcie.
Tak.
Ale no takie jak w sumie już też pamiętam wcześniej, no, że sporo jeżdżę rowerem, więc mój styl raczej polega na tym, że leginsy, bo są wygodne na rower, bo nie krępują ruchów. Do tego tunika albo sukienka, spódnica też raczej długości do kolan. A że jestem osobą wysoką, 1,86 m, no to tutaj też patrzę na to, żeby talia była we właściwym miejscu.
To się przydaje.
Tak. Mam dość ciuchów z talią, które mam nie w talii, tylko gdzieś na wysokości żeber.
Cóż. Ale skoro już jesteśmy przy talii i na wysokości żeber, to co? Jakich ciuchów nie założysz? Tak nigdy.
Nigdy, nigdy?
No, gdy mówimy głównie o dysfo, nie? Nie to, że nam się po prostu nie podobają, tak? Tylko, że No bo to jest ważna część dla nas, jakby nie patrzeć. Tego, że my po pierwsze chcemy czuć się komfortowo i w naszym wypadku fem, ale no są ubrania, przy których po prostu robimy a. Głowa mówi nie.
Ja, jako że już mam parę lat w tranzycji, bo powiedzmy, że tranzycja się z jednej strony nigdy nie kończy, z drugiej strony się kończy wtedy, gdy dochodzimy do stanu, że w sumie nic się już nie zmienia. U mnie było tak, że na początku musiały być to ciuchy, które w jakiś sposób zakrywają wysokość krocza, żeby zamaskować ewentualność, że cokolwiek byłoby tam widać, nie daj Boże, zielone. Mimo to, że moja technika spłaszczenia z czasem stała się tak perfekcyjna, że spokojnie mogłam zakładać obcisłe sukienki i za cholerę nikt by się nie domyślił. Ale pamiętam, też doszło do momentu, że nawet w obcisłej sukience nic nie było widać. Zresztą w jednym nagłówku na blogu we wpisie 2 lata po SRS, po operacji, dałam zdjęcie przed i po w tej samej sukience. Nie widać żadnej różnicy, oprócz tego, że zaczęłam robić może lepiej zdjęcia, a sukienka może była bardziej znoszona albo się lepiej układała, bo nie miała tylu tam marszczeń materiału. Musiałam dojść też do takiego stanu psychicznego, żeby sobie pozwolić na to, żeby w tej obcisłej sukience wyjść. Ale to była taka praca nad własną samooceną, nad tym, gdzie mieć opinie innych osób, podpowiem. Najlepiej w ogóle się nie przejmować, ale to może być trudne.
Łatwiej się mówi, nie? Niż tak, tak. Robi.
Bo w sumie najbardziej krytyczne jesteśmy wobec siebie i tak samo mają inne osoby według mnie, że najbardziej są skupione na sobie, a inne osoby, okej, są. I raczej aż tak krytycznie innych osób się nie ocenia, jak my same siebie oceniamy. Też tutaj sporo robi, na jakich się trafiło rodziców. Moi rodzice nie byli może najbardziej wartościowym towarem pod tym względem, że powiem. Choć po latach trochę im się poprawiło, ale no, co przeżyłam, to moje.
Jeśli chodzi o mnie, ja na przykład nie założę miniówek. Miniówki są czymś, co jest dla mnie po prostu a. Fishnety, tego typu rzeczy, które są mega obcisłe. Głównie ze względu na fakt, że ja mam na przykład dosyć duży problem z tym, że mam lekki brzuszek. I pomimo ćwiczeń, diety, wszystkiego, on po prostu istnieje. Ale to będę jeszcze mówić tutaj na pewno przy fragmencie a propos diety i ćwiczeń.
No mi się wydaje, że niektóre osoby tak po prostu mają i tutaj trudno cokolwiek zmienić.
No co nie zmienia faktu, że bije to po głowie, nie?
Oj, potrafię takie rzeczy.
Więc to są rzeczy, których nie założę. Nie lubię bardzo obcisłej góry. A to już tak naprawdę bardzo blisko przywiera do ciała. Ja się wczuję w tym tak niekomfortowo, że to jest po prostu takie...
Ja w sumie nie noszę jednej rzeczy, by się przypomniała. Nie noszę crop topów, czyli tych takich skróconych. Bo mój brzuch, ale nie dlatego, że kształt, tylko że mam tam taki lekki pasek ciemniejszych włosków do pępka. Zupełnie nie taki jak przed tranzycją, nie. Po prostu tak mam i sobie rośnie i nie zawsze mi się chce go usuwać. A nie czuję się komfortowo, żeby pokazywać, przynajmniej wobec, że też taki mam. Ale no tutaj też wchodzi dysforia.
No, nawet o crop topach nie mówię, nie dotknę crop topu. 3-metrowym kijem, więc to jest, tak. To jest totalnie dla mnie, dla mojej psychiki, totalnie poza zasięgiem.
A znam osoby, które w nich latają, nie? Zawsze w zasadzie.
A wiesz, jeśli czują się w tym komfortowo, tak. Wiesz, droga wolna, tak? Ja tu mówię, zresztą obydwie mówię o swoich doświadczeniach.
O sobie, no.
Tak? Tylko, że na razie myślę, że to jest bardziej coś takie, bo tak naprawdę to, co chcemy przekazać, tak? Że mamy rzeczy, w których czujemy się niekomfortowo i to jest okej. Okay. Bo masz prawo po prostu nie chcieć w czymś chodzić, nie zmuszaj się na siłę. Bo nie o to chodzi.
Ja tak samo nie lubię jakichś bardzo dużych dekoltów, a to tutaj to się wzięło z mojej dysforii piersi, że no za małe, tak? Trochę mi to przeszło, ale no nadal coś mi z tego zostało, dekolt może być, byle nie był za głęboki. A jak to u ciebie wygląda w tym temacie?
Jeśli chodzi o dekolt, jeśli akurat noszę duży dekolt, to zwyczaj łączę to z push-upem, żeby tu jednak dać temu kształt, bo sam duży dekolt bez... Mi się osobiście nie podoba wizualnie, ale to nie jest w zasadzie dysfo, tylko po prostu nie podoba mi się, jak to wygląda.
No i też się nie oszukujmy, piersi nie rosną do środka i do góry.
Tak. Tak. Moje mają zeza rozbieżnego, więc...
Znaczy w zasadzie to wszystkie mają. Albo znakomita większość, chyba że ktoś sobie, nie wiem, zoperował. To wtedy może aż tak to nie jest widoczne.
Może przejdźmy zatem do pierwszych zakupów. Bo my sobie tu gadu. A tu tak naprawdę jak właśnie się zmierzyć z tymi pierwszymi zakupami?
Lęki pierwszozakupowe, tak?
Dokładnie.
Tak brzmi nasz...
Punkt drugi.
I tutaj w punkcie drugim w zasadzie będą takie porady, jak pokonać ten taki lęk, no bo nie oszukujmy się, nie jest to strach, czyli taka sytuacja, która nam rzeczywiście w czymś miałaby zagrozić, tylko mamy jakieś obawy, które narosły w trakcie naszego życia i nie powiem, że one są zupełnie bez żadnego podłoża, bo jakieś podłoże na pewno by się znalazło. I jak ja pamiętam u siebie, no to na pierwsze zakupy zawsze zabierałam jakąś znajomą, która by mi pomogła w wyborze i tu nawet tylko towarzyszyła. Żeby mieć tą świadomość, że ktoś przy mnie jest, ktoś, kto ma większe doświadczenie w kupowaniu ubrań w sklepach stacjonarnych w takim dziale i takim krojem, to osoba, która potrafi coś doradzić, ocenić, czy powiedzieć, że a może w tym sklepie coś ciekawego znajdziesz, a może w tym, albo w tym.
No ale z tego, co rozumiem, to była też twój emotional support homan.
Tak.
Przede wszystkim w gruncie rzeczy, że osoba, która była tam po to, żeby cię wspierać również mentalnie.
Tak, i tutaj to szczególnie się przydało, gdy szłam kupić swój pierwszy stanik, który nie był stanikiem sportowym, który mogłam sobie zamówić przez internet i potem nosić, no bo okej, rozmiar, obwód, koniec. A kupno stanika, który miałby trochę zwiększyć widoczność piersi, poszedł gąbkę push-up, tak? No to tutaj już sama nie chciałam tego robić i bałam się ekspedientki, która by chciała by mi w tym pomóc.
A, pierwsze spotkanie z brafiterką, tak. To potrafi być bardzo problematyczne dla głowy.
Oj, tak.
Zwłaszcza, że trzeba się zmierzyć, bo ze stanikami jest ten problem, że źle dobrany stanik naprawdę... Po pierwsze, może być po prostu bolesny do noszenia. Po drugie, może być bardzo niezdrowe. Ze względu na to, że stanik, zwłaszcza jeśli będzie za zbyt obcisły, to po pierwsze będzie ci utrudniał oddychanie, jak również problemy z kręgosłupem. Więc ze stanikami bardzo ostrożnie. Nie próbujcie się wciskać na siłę w małe rozmiary. To 65 to jest zdecydowanie rozmiar, w moim oczywiście mówię tu o sobie, zdecydowanie za mały i nie.
To ja zazwyczaj mam 70, chodzi o obwód, chociaż tak, 75 głównie, a też mam 70, ale on jest to bardziej rozciągliwy ze staników, ale tutaj no, to też zależy od modelu, to rozmiar może być inny, więc nie jest tak, że kupicie raz 75A i będzie potem zawsze 75A. Nie, tak to wcale nie musi być.
To dużo zależy od firmy też, nie?
Nawet w tej samej firmie może być różnie, no bo w jednym jest więcej elastanu, w drugim mniej, no i tutaj różnie mogą się układać. Więc powstaje powybierać, przymierzać, spojrzeć spokojnym okiem, czy jest okej, czy nie jest za ciasny, czy miseczki są właściwego rozmiaru. Jeszcze taki mały trik, są też przedłużki w obwodzie, które mogą się przydać, gdy macie jeszcze małe piersi, a obwód dość duży, wtedy można polować w ten sposób, ale też nie jest to idealne rozwiązanie, bo większy obwód też ma te miseczki po prostu szerzej, więc no nie da się w nieskończoność przedłużać.
Nie da się.
Jeszcze jedno, sprzedawcy, osoby, które sprzedają, nie zabijają wzrokiem. Może to się no, wydawać dziwne, ale zazwyczaj oni chcą po prostu mieć jak największą prowizję od sprzedaży. Więc jeżeli mogą mać coś sprzedać, to sprzedają i postarają się właśnie, żebyście, drogie kochane osoby, kupiły.
A jeśli chcecie miejsce, które na pewno będzie trans-friendly, albo przynajmniej ma bardzo dużą szansę na to, to jest to sex shop. I nie żartuję. Ja jeden z moich pierwszych damskich serów kupiłam w sex shopie. z bardzo prozaicznego powodu, że tam osoby sprzedające są ostatnimi osobami na ziemi, prawdopodobnie jeśli chodzi o sprzedawców, którzy będą ci odwodzić od czegokolwiek, będą rzucać jakimiś tekstami, bo oni po prostu mają taką klientelę. I w tego typu miejscach też znajdziecie bieliznę. Zazwyczaj jest ona dużo bardziej skąpa, umówmy się, są to seks shopy, ale jest to też jakieś wyjście.
To ja w zasadzie nigdy nie byłam w seks shopie z stacjonarnym. Ale no nie dlatego, że mam obawy, żeby tam wejść, tylko raczej jakoś nie widziałam sensu. Inna sprawa, że cenowo może być taniej przez internet.
Oczywiście, że będzie taniej, natomiast no to już to jest ta rozmowa, którą miałyśmy chwilę, jeśli chodzi o rozmiary i o to, żeby to dopasować. To jest mimo wszystko bardzo, bardzo ważne rzecz, jeśli chodzi o staniki.
Ciekawy trik. W sumie jeszcze z takich porad na pierwsze zakupy, to coś ci się przypomina?
Jeśli chodzi o w ogóle pierwsze zakupy, to przede wszystkim właśnie kupuję dla dziewczyny. Nie mówię tu o bieliźnie, tak? Akurat to będzie pewnie dużo bardziej komfortowe kupowanie nie bielizny. Chociaż to oczywiście też można, bo ludzie kupują po prostu dla swojej drugiej połówki bieliznę, tak? W ramach prezentu czy czegoś tam, więc jeśli pójdziecie do jakiegokolwiek sklepu bieliźnianego i podacie swój rozmiar, mówiąc, że to jest rozmiar waszej dziewczyny, tudzież chłopaka, koniec problemów. Panie z tym tak będą chętne pomóc. Jak się tylko da. Pewnie to będzie kwestia jeszcze przymierzania, ale to pewnie zrobicie w domu i najwyżej zwrócicie, ponieważ jest to zawsze opcja. Natomiast jest to jedna z możliwości, czyli kupowanie na drugą połówkę.
I też nie zawsze musimy się tłumaczyć.
Dokładnie, to też jest ta kwestia. Ale na przykład ja czasem czuję potrzebę po prostu tłumaczenia się, ale to wiem, że to jest mój problem.
Myślę, że to jest taki powszechny problem, chociaż nie daleko, że tego to będzie problem.
Na aktora też jest opcją, jest on wspomniany przeze mnie. Przypadkowo się o tym dowiedziałam, bo nigdy o tym wcześniej nie myślałam, ale jest to opcja.
Ale w sumie no, do różnych sztuk różne stroje trzeba mieć i czasami trzeba samodzielnie zdobyć.
Dokładnie, bo jakby nie patrzeć, aktorom się więcej wybacza, jeśli chodzi o przekraczanie granic.
Pewnie ten trik stosują wszystkie drag queen, które widzicie na marszach. Ja to jestem aktorem. No, w sumie jest to w pewnym sensie prawda.
Jak nawet nie powiedziałabym, że w pewnym, to po prostu jest prawda.
Znaczy, w większości tak, czasami nie, to zależy od osoby pewnie.
Znaczy ja akurat jak myślę o drag queenach i drag kingach, to bardziej myślę jako o formie performance'u.
No głównie to tak.
Ale tu już nie wchodźmy w aż takie szczegóły.
Niektóre też są trans kobietami. Tak. Inne będą osobami niebiernymi, inne będą gejami.
Tak.
Różnie to bywa, ale też znam takie, które i w teatr grają, więc...
No jest to sprawa bardzo indywidualna, to już nie będziemy wchodzić tutaj w konkretne, bo to pewnie musiałobyśmy wziąć każdą osobę po kolei i rozbijać tego, więc to nie jest miejsce i czas na to. A jeśli chodzi o ciebie i triki zakupowe?
Płynnie przechodzimy do punktu trzeciego. Porady, rozmiary i triki.
Tak.
Ja tutaj preferuję kupować rzeczy używane i z outletów, bo są trochę tańsze. Właśnie second handy, lumpy, jakie tam nazywacie, szpoteksy. Mogą być spoko opcją, jak macie trochę czasu, żeby tam pochodzić i poszukać, choć tam niestety łapiecie okazję, a nie szukacie konkretnej rzeczy. Ja mam swoje takie sprawdzone miejsca, gdzie czasem kupię rzeczy za dosłownie bezcen. Też są fajne opcje, żeby sobie poeksperymentować, że kupuję coś, jeżeli mi pasuje, no to będę chodzić. I takie mam ciuchy, które zakładam regularnie i są z drugiej ręki, no ale nie ma to w ogóle żadnej ujmy.
Absolutnie.
I też w sumie jeden ze swoich pierwszych swetrów, które kupiłam, do tej pory noszę. Ostatnio go zakładałam dzisiaj. Tak, także no... Nie, pierwsze to nie było, ale no w pierwszym roku.
To chyba w ogóle bym proponowała, zwłaszcza na początku, przede wszystkim właśnie second handy, nie rzucać się na głęboką wodę, nie kupować od razu Victoria's Secret i wydawać miliony złotówek, zwłaszcza kiedy się szuka swojego stylu. Tutaj akurat lump, tak, to jest łapanie okazji, ale też może okazać się, że złapiesz swój styl.
A też można wyszukiwać w internecie, w ogłoszeniach, na różnych Olixach, Vinted i innych, też na Allegro jest sporo używanych ciuchów. Kiedyś to kupiłam Polar, który używam do dzisiaj i jeżdżę w nim na rowerze zimą.
Tak samo, też mam bardzo dużo rzeczy kupionych przez internet. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jest to internet i jak rzecz przyjdzie do ciebie, może okazać się, że wygląda całkowicie inaczej.
Och, tak. Ale też jeśli chodzi o wymiary, to warto zmierzyć bardzo podobny ciuch, który już się ma, i porównywać wymiary tych ciuchów. Jest to nawet lepsze niż zmierzenie siebie i kupowanie ciuchów według tego. Plus warto wybrać wtedy rozmiar troszkę większy, bo potem no, może być trudno, żeby go rozciągnąć.
Jeśli jest tak, wpadło mi jeszcze a propos butów. Coś, co ja robię, ja kupuję zawsze na wielkość wkładki. Ja nigdy nie kupuję po rozmiarze. Z bardzo prozaicznego powodu, że rozmiary to jest bullshit. Ja noszę buty od... według rozmiarówek od 38 do 45.
Ale też zależy, jaką ma się stopę, jaki kształt stopy i jaki ma się typ buta, rodzaj noska przodu.
Oczywiście, ale jeśli chodzi o sam rozmiar, bo taka jedna rzecz, którą się nauczyłam bardzo szybko, to to, że rozmiarówka kobieca i męska to są dwie różne rzeczy. I to, co było dla mnie totalnym zaskoczeniem, to, że męska rozmiarówka 45 to jest żeńska 41. Przynajmniej w jednej z firm cię sprawdzałem i ja miałam takie...
Nie, to ja aż takiej różnicy w sumie nie zauważyłam w tych rozmiarówkach, ale ciekawa jest różnica między rozmiarówką europejską a chińską.
Już nawet nie wspominajmy.
O 5 rozmiarów, tak no.
Tak, tak, tak. Ale to akurat myślę o zakupach przez Allegro, bo na Allegro bardzo dużo sprzedawców daje wielkość wkładki. Po prostu zmierzyć swoją stopę, jak jest długa, i szukać po wielkości wkładki. Dać stopę, dać dodatkowy pół lub centymetr więcej i w ten sposób szukać. To na pewno z mojego własnego doświadczenia ułatwi życie.
Też możecie zmierzyć, jaki długość wkładki ma wasz but, w którym się wam dobrze chodzi.
Panie.
Polecam jakąś miarę krawiecką do tego celu.
Możemy naszą wielką ankietę, właściwie twoją wielką ankietę, bo to ty ją wrzucałaś.
Tak.
Czyli nasze 2 tony ludzi, nasze 53 metry.
I 8,5 wieku osób transkobiecych z Discorda, które nam tutaj odpowiedziały w krótkiej ankiecie. Tak trochę bardziej na serio te 30 osób. Po prostu oprócz tego, że podały swoją metryczkę, gdzie nam wyszło, że średnia to 1,79 m, przy czym osoby są od 160 do 195 cm, więc są osoby wśród nas bardzo niskie i bardzo wysokie. Choć może średnia trochę większa niż typowa u cis kobiet. Wiedziałem, że są niskie osoby, ale w sumie nie myślałem, że nawet będą osoby, które mają 1,60 m. Chociaż nie znam takie osoby. Ale znam wiele osób transpłciowych, więc może nie jestem reprezentatywnym przykładem osoby transpłciowej. Też wagi też są odpowiednio rozstrzelone od 49 do 100 kg tutaj na wyszło. Przy średniej 69. Ciekawa średnia. Czy to jest znak? Co na wyszło z tej ankiety? Tam było pytanie właśnie o to, jakie porady dać właśnie na pierwsze zakupy. Czym się kierują przy wyborze ubrań. I też tam wśród właśnie tym, co się kierują, były takie oczywistości jak cena, to jak się w nich czują, czy ciuchy są wygodne, tego typu sprawy. Też było pytanie, jaki najczęściej rozmiar kupują. No i tutaj w zasadzie wyszło nam typowo, że jest to rozmiar M, a potem były L-ki i S-ki. I to była znakomita większość wszystkich odpowiedzi. Ale w sumie ciekawsze może być to, gdzie osoby kupują swoje ubrania. Większość, 83%, to było sklepy internetowe. Można było wybrać kilka odpowiedzi w tym pytaniu. Potem były sklepy stacjonarne z nową odzieżą, czyli nie wiem, z sieciówki i te podobne. To było 63%. Potem 5 osób zaznaczyło outlety stacjonarne. A, przepraszam, jeszcze 6 osób znaczyło Lopexy i Second Handy. Na samym końcu w zasadzie były portale ogłoszeń typu OLX, Vinted i tak dalej. I tutaj w sumie się potwierdza to nasze, że pierwsze zakupy najprościej zrobić w sklepie internetowym i to jeszcze kupując rzeczy używane, bo są tańsze. Choć najprościej z wyborem rozmiaru podejrzewam, że będzie jednak w sklepach z odzieżą nową, gdzie mamy wiele różnych rozmiarów i wybieramy własny to, co nam się podoba.
Tak, ale tu jest bardziej, mam wrażenie, kwestia lęku niż... Mam osobiście bardzo silne przeczucie, że różnica podejścia wielu osób pomiędzy tym mam większy wybór, ale mogę zrobić bezpiecznie zakupy i nie, ludzie nie będą się na mnie patrzeć. Wybiorą opcję numer 2. Zwłaszcza na początku.
Sklepy internetowe, tak. Z tym się całkowicie zgadzam.
No i jeszcze musicie być stać na nowe ciuchy. To jest też bardzo ważna cecha. Ja na zakupy do sklepów z nową odzieżą wybieram się naprawdę rzadko. A ja wcale tak źle nie zarabiam. Ale tu mówimy cały czas o tych pierwszych zakupach, więc tutaj sklepy internetowe i lumpy są waszymi przyjaciółmi.
Ja bym przeszedł dalej do wyników. Tutaj też było pytanie o typ sylwetki, jaki masz. 47% zaznaczyło, że mają sylwetkę typu kolumnowego, czyli szerokość ramion i szerokość bioder są z grubsza podobnej szerokości. Potem mamy sylwetkę typu klepsydra, czyli z takim wyraźnym wcięciem w talii. Tutaj było 27%. A na trzecim miejscu z wynikiem 13% była figura typu odwrócony trójkąt.
Nie było to jakby nie patrzeć reprezentatywna ankieta, więc...
Tak, no tylko 30 osób z jednego Discorda.
Tak, więc to też należy brać z przymrużeniem oka.
A też mi się wydaje, że nie jest tak, że nie wiem, wszystkie osoby transpłciowe mają szerokie ramiona i wąskie biodra. Mi się wydaje, że też jesteśmy dość różnorodną grupą.
No tak, ale teraz sobie myślę, że wiesz, wszystko fajnie, pięknie, jesteśmy różnorodni, tylko no, jest osoba, która ma szerokie ramiona albo czuje, że ma szerokie ramiona.
Oj, też mi się kiedyś wydawało, że mam takie szerokie ramiona, a wcale aż takie szerokie chyba nie są.
Dokładnie, więc to jest teraz pytanie. Taka osoba idzie na zakupy i będzie chciała wybierać dla siebie rzeczy. Czy to w sklepie internetowym, czy w jakimkolwiek innym źródle.
Ja bym powiedziała, że warto wybierać ciuchy, które będą nie aż tak bardzo przylegające i obcisłe, i to najlepiej przy tym bardziej szerokie doły. Czyli sukienki rozkroszowane, z jakimiś farbankami na dole, tak, tego typu sprawy. Czyli coś, co nam optycznie poszerzy dół, a trochę nam zwęzi ramiona. Tak samo można powiedzieć z kolorem, że czarne, ciemne na górę, a jaśniejsze na dół. Jakieś jasne jeansy. I tutaj ja bym szukała w tą stronę, ale też zależy to, jak w czym będzie się czuło, bo to jest de facto najbardziej ważne. Jak się czujesz w danym ciuchu?
Tak, ale to, jakie ma się ramiona, nie jest końcem świata. Bo jedno to, jakie ma się faktycznie szerokie, a drugie, jak nam mówi nasza głowa. Więc przy wyborze ciuchów byłabym generalnie może nie tyle ostrożna, co patrzeć trochę z przymrużeniem oka na to, co nasza głowa nam mówi. Brać na to poprawkę, że dysfo jest paskudne, i bije. I to akurat szerokość ramion, zwłaszcza, że jak się patrzy na zdjęcia reklamujące wszelkie tego, to te, mówiąc oczywiście z perspektywy transkobiety, te wszystkie modelki są filigronowe. Zazwyczaj. To jest dominujący trend. Trochę się to zmienia. Ciało pozytywność. Mam trochę swojego zdania na ten temat. Natomiast no, większość z tych modelek jest chuda. Gdzie większość społeczeństwa będzie mieć po prostu normalną budowę.
Też znam osobę, która ma faktycznie szerokie ramiona i mówi, że tańczyła breakdance. Zresztą to była prawda, tylko to robiła przed tranzycją. Też niektóre osoby pływają i od tego mają bardziej umieśnione ramiona. I takie osoby po prostu są. Niezależnie od płci. Warto mieć taką świadomość, że nie jest się też samą w tym doświadczeniu.
Warto jest wiedzieć, jaką ma się sylwetkę, zastanowić się, stanąć przed lustrem i tak się po prostu szczerze przed sobą zastanowić. Bo nawet łatwiej jest szukać na internecie jakichś porad. Albo po prostu dopasować do siebie.
Jeszcze też co do w sumie rozmiarów bardziej już. Jeżeli kupujecie coś w danym sklepie i rozmiaru M, to znaczy, że w innym sklepie M-ka też będzie na was dobra. No bo co sklep to rozmiarówka. Tak to często niestety bywa. Też różne kroje różnie leżą na różnych osobach, więc warto przymierzać, warto sprawdzać faktyczne wymiary ciuchów.
Powiedzmy może o właśnie tym odwróconym trójkącie. Czy jest to najpopularniejszy typ sylwetki u teraz kobiet? Zakładam, że kolumna jest dużo popularniejsza tak naprawdę.
Też nie traktujcie naszych porad jako jakichś porad ekspertek modowych, bo bardziej mówimy z własnego doświadczenia niż doświadczenia w dobieraniu osobom ciuchów.
Inna też sprawa, jeżeli chodzi o rozmiarówki, to nie próbujcie się wciskać w jak najmniejszy rozmiar. Ja wiem sama po sobie, że tak, eski, tak chciałabym się wcisnąć w eskę. Nie.
Oj, też bym chciałabym.
Choćby góry zaczęły się poruszać i tak dalej, to w eskę nie wejdę.
Ja jedyny ciuch, jaki mam eski, to może jest jedna koszulka typu oversize, która jest wtedy mniej oversize. Ale no ja zazwyczaj noszę M-ki, więc nie jest to aż taki przestrzał.
To mówię, bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu nie próbować się wciskać na siłę. To nie jest tak, że im mniejszy rozmiar, tym on jest bardziej kobiecy.
Nie.
To jest bullshit, kobiety są wszystkich rozmiarów, więc nie wbijajcie sobie tego do głowy.
I paradoksalnie większy rozmiar może wyglądać ładniej.
Dokładnie. Tak samo, jeśli chodzi o, jesteśmy przy tym, na bogów, proszę was, nie kupujcie ubrań na... Do tego schudnę. Podoba mi się. Jeśli naprawdę nie macie przeświadczenia, że dacie radę, bo jesteście w trakcie, ten ciuch najprawdopodobniej za kilka lat wyrzucicie. Ja też przyznam po sobie, mówiąc z własnego doświadczenia, kupowanie ubrania dlatego, że jest for women, wyrzuciłem naprawdę dużą ilość takich ubrań. Bo kupowałam na początku, wymieniając szafę, bardzo dużo ubrań, które po prostu były... To jest ubranie dla kobiet. Ja je muszę mieć. Ja na pewno będę je nosić. A potem tak jak już zaczęłam ubierać się i ten stwierdziłam, nie, to jest paskudne. Mój Boże, ja tego nie dotknę.
Tutaj właśnie kwestia tego, żeby twój styl wypracować i też może być tak, że nie widzicie się w czymś, a mimo to chcecie coś kupić, albo może kiedyś się jednak przełamiesz, żeby coś takiego założyć. Według mnie, jeżeli czegoś nie założycie w ciągu najbliższych tygodni, to raczej, że będzie tylko zawadzało wam w szafie. Przynajmniej tak to wyglądało u mnie. Ale według mnie to jest problem nie tylko trans kobiety, cis kobiety nieraz mają podobne.
Oj, tak, jak najbardziej. To tutaj to jest bardzo, bardzo ogólna porada.
Tak, i tutaj no, wracamy do tego, że tranzycja sprawia, że te problemy się skupiają jak w soczewce w jednym czasie.
Inna też sprawa, że to, co kupujemy na początku tranzycji, a to, co będziemy nosić po paru latach, powiedzmy, to mogą być dwie diametralnie różne rzeczy, choćby z faktu tego, jak działają hormony. Tego, że układ tłuszczu w organizmie może się zmienić. No, piersi. To tak dosyć w naszym wypadku ewidentny element naszego ciała. Więc też bym się nie przywiązywała jakoś szczególnie do tych rzeczy. Też tak ostrożnie.
My też ciuchy się niszczą, spierają. Także nie jest to zakup, nie wiem, domu na wiele lat. Tylko czegoś, co ponosicie kilka lat i pewnie potem już nie będzie nadawało do noszenia. Także nie musicie się jakoś bardzo stresować tym, że ojej, musi to być super, nie wiem, idealnie leżeć. Nie jest tak też, że każdy będzie was oceniał, jak wyglądacie. Przykładał centymetr, żeby sprawdzić, czy coś dobrze leży, albo nie za bardzo odstaje.
Poza tym istnieją paski, istnieją krawcowe. Jaka jest liczba mnoga od krawiec?
Znaczy, jest krawcowe... Bym powiedziała jeszcze osoby krawieckie.
Tak, istnieją osoby krawieckie. Tak, to jest określenie. Miałam dziurę w głowie. Szczerze mówiąc, miałam dziurę w głowie. Teraz chwila. Krawiec, krawcowe, liczba mnoga, język polski. Nie!
Język polski, trudna sprawa.
Trudna sprawa. Natomiast wracając, Jeszcze tak od siebie, to jest rzecz związana bardziej ze mną, czyli jak ja do tego podchodziłam, czyli nie kupujcie rzeczy, które są bardzo pstrokate, bardzo takie zwracające na siebie uwagę, jeżeli nie jesteście gotowi na to, żeby zwracać na siebie uwagę.
To w sumie ma taką myśl, że ja z moim wzrostem niejako zawsze jakąś uwagę będę zwracać i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że nie ma sensu się przejmować innymi osobami, zawsze będę się w jakiś sposób wyróżniać i chcę się wyróżniać dobrze, pięknie, ale na swój sposób.
Ja to mówię z własnego doświadczenia, tak?
Tak. Każda osoba ma własne różne doświadczenie.
No ja jestem jakby nie patrzę o ciebie dużo niższa, więc ja na przykład nie patrzę w ogóle z tej perspektywy. Musiałbym stanąć na podest, żeby patrzeć z twojej perspektywy.
Ale powiem, że i tak musiałam wiele lat przepracować to też na psychoterapii, żeby dojść do tego momentu, że mam prawo ubierać się tak, jak mi się to podoba i to jest okej. Okay. Też długo trwało, zanim stwierdziłam, że może jednak lekki obcas nie będzie zły, gdy będę w nich chodzić też na co dzień. No, zresztą w sumie kupiłam sobie botki na lekkim obcasie na zimę, bo akurat taki rozmiar trafiłam pasujący na moją stopę. Aż wtedy była pandemia i były braki w dostawach trochę jednak. Trochę mnie to przemusiło wtedy, przypadkiem, ale stwierdziłam, okej, spróbuję. I co się stało? Nic. Czasem potrzeba takich niecodziennych spraw jak pandemia, żeby coś dało się w sobie zmienić, więc też się nie obwiniajcie, że nie macie odwagi na coś, co byście chciały zrobić.
No i zresztą ja tu mówię o niewyróżnianiu się i tak dalej, a mam własnego Instagrama. Czasy się zmieniają, zmienia się podejście. Dla mnie też miało bardzo duże znaczenie terapeutyczne. Tego, żeby się oswoić z tym, że mogę być piękna, mogę się prezentować, mogę być kobieca. Co mi się wydawało na początku totalnie nie, po prostu poza moim zasięgiem.
Niewykonalne?
A patrzcie, tak, tak, tak.
Oj, się kiedyś myślałam, że na mnie już jest za późno, no bo głos, no bo wygląd, nie, co ty?
Dokładnie, wiesz.
Teraz?
Ja jeszcze zaczynałam po 30, to już wiesz, to 30, magiczna bariera, w ogóle koniec świata, masakra.
Znam osoby, które zaczynały po 40 i co? Też się
no
da.
No i wyglądają zajebiście.
Okej, okay, to chyba będziemy się zbliżać do brzegu. Czy jeszcze coś ci przychodzi na myśl w tym punkcie?
Nie, w tym punkcie sądzę, że to jest wszystko, co miałam do powiedzenia.
Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym patronkom, które nas wspierają przez patronite.pl, w szczególności Justynie i Magdalenie oraz anonimowym patronkom. Dzięki waszym cyklicznym wpłatom łatwiej nam działać. Mamy też zbiórkę na blog.pl. Wasze wsparcie pomaga nam tak psychicznie znaleźć siły na działanie. To daje taką wartość dodaną do naszych wysiłków, że są dla kogoś ważne.
Zapraszamy również do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Wyszukaj K, transpłciowa dziewczyna oraz odwiedź blogk.pl, gdzie będą pojawiały się kolejne odcinki podcastów, jak również pisy.
Zapraszamy do komentowania, zapraszamy do lajkowania. Tam pomaga i daje nam jakieś informację zwrotną, co było fajne, co można poprawić, co wam się spodobało, o czym chciałybyście posłuchać jeszcze. To kończymy na dzisiaj.
Dziękujemy za uwagę.
Do usłyszenia.
Oraz odwiedź blog.k.
blog.k.pl.
A. Ta. Tak. Tak.
Blog do mnie k nie ma, sprawdzałam.
A, okej. Okay. To jeszcze raz to powiem.